proszę Państwa, chcę Wam pokazać. To jest najnowsza książka Żywienie człowieka. Absolutnie nie robię reklamy, to będzie antyreklama. Proszę zobaczyć. Opracowane przez wydawnictwo naukowe PWN i mamy na okładce jabłko, gruszkę i winogrona. Myślę, że nie powinniśmy tego komentować. Zespół profesorów, kilkanaście osób, chce tym modelem odżywiania wprowadzić nas w XXI wiek, wprowadzić nas, Polaków, do grona społeczeństw zdrowych. Przygotowałem kilka przykładów, które mają zaświadczyć o tym, że winogronami, jabłkami ani gruszkami uczynić się tego nie da. Zastanówcie się Państwo, co może łączyć 120-letnią Ninę Sturnę z Gruzji, 116-letnią mieszkankę Gór Altaj, Pelagię Zakurdajewą i 115-letnią Kamato Hongo z Japonii. Oczywiście oprócz tego, że wszystkie one są kobietami, długowiecznymi kobietami, odpowiedź jest jedna. Zdrowa dieta. Dwie panie mieszkają w górach, wysoko w górach, a więc od lat one i ich przodkowie żywią się w sposób optymalny. Do węglowodanów, do jabłek, winogron, do gruszek tam nie ma dostępu. Za to jest dostęp do sera, do masła, do mleka, do śmietany. Z kolei w Japonii pan doktor Krasiński uznaje model japoński jako jedyną rozsądną alternatywę zdrowego odżywiania. Więc z kolei w Japonii głównie spożywa się ryby, tłuste ryby, morskie ryby i tu uwaga, wieprzowinę. Na Okinawie żyło 20 tysięcy stulatków przed wojną. Kiedy Amerykanie zaczęli okupować tą wyspę, okazało się, że populacja stulatków gwałtownie zaczęła się kurczyć. Jak myślicie, dlaczego tak się stało? Wprowadzili Coca-Colę i fast foody. Dzieci w szkole zaczęły jeść Big Mac'i, zaczęły jeść hamburgery i odrzuciły tradycyjną potrawę, którą była tłusta zupa z kawałkami wieprzowiny. Więc jeżeli się komuś wydaje, że dieta japońska to tylko ryby i ryż, to jest w grubym błędzie. Dieta japońska to również tłuste mięso. A ryż, owszem, ale ryż dziki, nieuskany, ten, który zawiera najpotrzebniejsze enzymy niezbędne do trawienia. Miliony ludzi żyją na całym świecie z podpowiadania innym, sugerowania tego, co powinniśmy jeść, czego powinniśmy unikać. Spotkałem setki, jeśli nie tysiące diet, które przypominają wystawianie recepty przez telefon. Każdy człowiek jest przecież inny. Ma inny kościec, inny wzrost, inne warunki, inne otoczenie, inny tryb życia. A ktoś mówi: jedźcie surową kapustę, czy okładajcie się surową kapustą, albo zupę kapuścianą, albo przykładajcie sobie ręce na głowę, pijcie wodę, mocz. No, musicie Państwo przyznać, że sami spotkaliście się z tego typu dietami. W 90-95% te diety, te metody są nieskuteczne. I myślę, że dlatego właśnie, że one okazały się nieskuteczne, że nie pomogły Wam ani w zrzucaniu zbędnych kilogramów, ani w Waszych dolegliwościach i chorobach, właśnie dlatego przeszliście na żywienie optymalne, bądź przejdziecie w krótkim czasie na ten model żywienia. Interes producentów żywności jest jeden. Jak najdrożej sprzedać, jak najmniej wartościową żywność. Wczoraj, późno w nocy, oglądałem w telewizji reklamy. Na 5 reklam, 3 reklamowały cukier. Czysty cukier. Oczywiście nikt nie reklamuje cukru rafinowanego, bo to jest produkt tani i bezwartościowy, ale produkt przetworzony postaci batoników, cukierków, budyniu, słodkiej niespodzianki, czego tam jeszcze, kosztuje już krocie. On jest oczywiście bezwartościowy, bo cukier jest produktem bezwartościowym. Natomiast po zapakowaniu w kolorowy papierek i po zareklamowaniu w telewizji zyskuje na wartości kilkudziesięciokrotnie. To samo dotyczy słodzonych napojów, które tak obficie goszczą w naszych reklamach. To są produkty bezwartościowe, które muszą być oczywiście reklamowane za ciężkie pieniądze. Proszę Państwa, czy ktoś słyszał kiedykolwiek, żeby ktoś reklamował śmietanę, masło albo jajka? Nikt nie reklamuje tych produktów. Nikt nie reklamuje tych produktów, no, z wielu powodów. Powód pierwszy to taki, że producenci są zbyt ubodzy, żeby sobie pozwolić na reklamę jajek, czy masła, czy śmietany. A poza tym to są produkty nieprzetworzone. Tu się nie da, jajek nie można opakować w kolorowe papierki i zarobić na nich kilkunastokrotnie, tak jak się to dzieje w przypadkach, o których mówiłem. Jakość jedzenia od wielu tysięcy lat, właściwie od zarania dziejów ludzkości, wpływa bezpośrednio na jakość życia. Powiedzenie, że jesteś tym, co jesz, no, chyba każdy z nas się z tym spotkał wielokrotnie. Tak na marginesie, to węglowodanów w naszym organizmie jest zaledwie 1%. O białku i tłuszczu to nie będę mówił, sami Państwo stwierdzicie. Jaki był podstawowy jadłospis naszych przodków? To dyskusja naukowa, która właśnie się kończy, trwała kilkadziesiąt lat pomiędzy zwolennikami tego, że nasi przodkowie mieli zęby owocożerców, a inni twierdzili, że wręcz przeciwnie, to były zęby drapieżników. Ona się już powoli kończy. Udowodniono bezspornie, ma w tym również udział polski uczony, pan profesor Marek Konarzewski, udowodniono bezspornie, że hominidy, nasi przodkowie, żywili się wyłącznie mięsem. Oczywiście pojawiały się korzonki, pojawiał się jakiś błonnik, pojawiały się od czasu do czasu owoce, ale o jakich owocach czy warzywach można było mówić w Europie, która przez kilkanaście lat była w okresie zlodowacenia. Więc dostałem sygnał, proszę Państwa, że wchodzi pan prezydent Lech Wałęsa. Proponuję, żebyśmy powstali i powitali pana prezydenta. Witamy pana prezydenta Lecha Wałęsa. Przez wiele lat dieta bogatotłuszczowa, dieta optymalna, żywienie optymalne odsądzane były od czci i wiary. Były modelem, który był społecznie nieakceptowany przez środowiska lekarskie. To się zmienia. Zmienia się to w kraju, w którym mamy największą na świecie populację ludzi grubych, otyłych, gdzie najwięcej na świecie ludzi umiera na miażdżycę, chorobę niedokrwienną serca, zawały. Dzieje się to w Stanach Zjednoczonych. Tam wreszcie przeprowadzono badania i prowadzi się je nadal. Wyniki tych badań na 6 tysiącach ludzi znane będą za 5 lat. Na razie przeprowadzono te badania w Filadelfii i w Bostonie. I co z nich wynika? Otóż 132 osoby, które zostały przez 6 miesięcy poddane badaniom, została ta grupa podzielona na dwie podgrupy. Grupę kontrolną i grupę, która przyjmowała dietę bogatotłuszczową. Otóż po 6 miesiącach grupa, która przyjmowała pożywienie do 30 gram węglowodanów, a więc stosowała dietę bogatotłuszczową, schudła przeciętnie 5,8 kg. Natomiast grupa na diecie wysokowęglowodanowej schudła 1,8 kg. Natomiast najciekawsze były badania trójglicerydów i poziomu cholesterolu. To, o czym każdy lekarz dietetyk, lekarz znający konwencjonalną naukę medyczną przestrzega. Na tej diecie wzrośnie ci poziom cholesterolu. Otóż powiem Państwu, jak wyglądało to po 6 miesiącach. Grupa osób na diecie bogatotłuszczowej miała 1,5-krotnie wyższy poziom cholesterolu HDL, czyli tego cholesterolu, który wyprowadza lipidy z naszego krwioobiegu, po prostu przez wątrobę i woreczek żółciowy wyprowadza ten nadmiar cholesterolu. O 1,5 razy więcej miała ta grupa dobrego cholesterolu HDL. Cholesterol całkowity w ogóle nie wzrósł. Natomiast grupa, która stosowała żywienie wysokowęglowodanowe i unikała tłuszczów, miała znacznie podwyższony poziom cholesterolu całkowitego, HDL plus LDL, no i bardzo wysoki poziom trójglicerydów. To one są odpowiedzialne za miażdżycę. Jakby na potwierdzenie tych wyników badań lekarze z Pensylwania School of Medicine przeprowadzili badania na diety bogatotłuszczowej, z tym, że tutaj eksperyment trwał tylko 3 miesiące. Ale wyniki były jeszcze ciekawsze. Otóż osoby na diecie bogatotłuszczowej schudły w ciągu 3 miesięcy przeciętnie 6,6 kg, a te na diecie wysokowęglowodanowej i niskotłuszczowej zaledwie 2,6 kg. Rekordziści, osoby bardzo, bardzo otyłe, straciły w ciągu tych 3 miesięcy ponad 20 kg. Przeciętnie 6,6 kg. W marcu tego roku w Gazecie Wyborczej ukazał się duży artykuł pod tytułem "Doktor Atkins miał rację". Myślę, że rację to miał przede wszystkim pan doktor Jan Kwaśniewski i chciałbym tymi słowami zakończyć. Racja, doktorze Kwaśniewski.